Maciej Jastrzębski pracował w różnych częściach świata, od Brukseli po Bagdad i Kabul. Był korespondentem w Mińsku, objął placówkę w Moskwie i na tym się skupimy. W Ucho na Świat dzisiaj będziemy namawiać do tego, żeby nie bać się tak dużego miasta. Niektórzy turyści uważają, że jeżeli pojadą tam sami, bez grupy, która ich trochę chroni, to na pewno się zgubią, gdzieś stanie się coś strasznego. Miejsce jest takie owiane różną sławą. Jak to tak naprawdę wygląda?
Po pierwsze, ja Moskwy nie lubię właśnie za to, że jest duża. Więc jakby od razu w tym momencie staję po stronie tych, których chciałeś przekonać, że do Moskwy można jechać samemu. Nie, no oczywiście, że można i nie trzeba być w żadnych zorganizowanych grupach. Wystarczy przylecieć samolotem czy przyjechać samochodem. Zaznaczam te dwa środki transportu, dlatego że od ubiegłego roku do Rosji my Polacy i w ogóle obywatele państw Unii Europejskiej wjechać przez Białoruś nie możemy, przelecieć tranzytem przez Białoruś nie możemy i tak jak jeździliśmy do tej pory, to był jeden z popularniejszych środków dla grup wycieczkowych, szczególnie takich szkolnych, pociągiem też nie możemy jechać, bo granica białorusko-rosyjska jest dla nas zamknięta, więc lądujemy sobie samolotem w Moskwie. Hotel pewnie, starając się o wizę, będziecie Państwo musieli zarezerwować wcześniej, bo to chyba są wymogi wizowe. No i potem jak w każdym innym mieście, od małego po duże, możecie zwiedzać. Moskwa jest naprawdę dobrze przygotowana, jeśli chodzi o obsługę ruchu turystycznego. Mnóstwo takich instytucji, które informują, gdzie co można zobaczyć, mnóstwo przewodników, których można wynająć za grosze na ulicach rosyjskiej stolicy, a przy tym mapki i same oznaczenia także na ulicach Moskwy, znaki w kolorze brązowym czy w kolorze białym, informujące nas, w którą stronę należy iść, by zobaczyć te największe atrakcje rosyjskiej stolicy. Pod tym względem spokojnie każdy może przylecieć. Samemu może nie do końca, dlatego że nudno. Zawsze z kimś pod rękę łatwiej spacerować chociażby po Placu Czerwonym śpiewające piosenkę Brassensa.
Kwestia językowa. Nasze pokolenie, co tu dużo mówić, zna rosyjski, jakoś sobie poradzimy. No ale młodzi, którzy pragną przygody, rozmawiają przeważnie po angielsku i co wtedy?
Rosjanie zrozumieją te trzy słowa po polsku, my zrozumiemy na pewno trzy słowa po rosyjsku, a jeżeli ktoś zna język angielski, niemiecki bądź francuski, to już w ogóle nie ma problemów, dlatego że Rosjanie, a szczególnie to młodsze pokolenie i szczególnie w dużych miastach, naprawdę nie mają problemu z językami obcymi. Może nie mówią tak świetnie jak my, w sensie Europejczycy zachodni, tak to powiem, bo zawsze słychać ten akcent rosyjski, ale z każdym można się dogadać i z taksówkarzami, nawet jeśli to są Kirgizi albo Tadżycy, i z młodzieżą rosyjską, a przeważnie młodzi ludzie w okresie turystycznym pomagają obcokrajowcom poruszać się po Moskwie. Oznaczenia turystyczne na tych różnych planszach, które są na ulicach Moskwy, są w dwóch językach, w rosyjskim i w angielskim, także komunikaty na stacjach centralnych metra, linie Kelcewaja i te, które przecinają na przykład Plac Czerwony, oczywiście pod ziemią, również mają komunikaty i wszelkiego rodzaju ogłoszenia i mapki w języku angielskim, także naprawdę nie ma problemu.
Jeszcze jedno skojarzenie. Moskwa jest droga. Jest czy nie jest?
Jest droga, jest zdecydowanie za droga. Ja nic na to nie poradzę, nie jestem Rosjaninem, nie będę Rosjanom mówił, że byłoby lepiej, gdyby było trochę taniej. Mnie się w Moskwie z tego względu między innymi, że jest bardzo drogo, żyje gorzej niż w Polsce. Nie mówię o jakby poziomie życia, bo nie o tym tutaj dzisiaj rozmawiamy, ale o tym, że w takim drogim mieście same atrakcje typu teatr, kino, restauracja, pub, bar, nie wiem, muzeum są ponad możliwości osób uboższych. A jeżeli ktoś chciałby regularnie odwiedzać czy to przybytki rozrywkowe, takie jak restauracje i bary, albo nie wiem, raz w tygodniu pójść do opery, do kina, do teatru, to rzeczywiście musi być to osoba, która dysponuje nieco większą gotówką. To jest ten ból, który odczuwają obcokrajowcy mieszkający w Rosji na co dzień. Nie mówimy oczywiście o takich ekstremalnych sytuacjach, których niestety w Moskwie jest dużo, gdzie na wiele atrakcji trzeba wydać pieniądze, których ja na przykład nie jestem w stanie zarobić w ciągu roku.
Mam nadzieję, że zebranie odpowiedniej kwoty, żeby na przykład na tydzień wybrać się do Moskwy, to nie będzie taki duży problem dla polskiego turysty.
Nie. W takim codziennym ruchu turystycznym Moskwa nie jest najtańsza, ale też nie jest bardzo droga. Ja myślę, że dziennie, żeby dobrze zjeść, porządnie się wyspać i coś zobaczyć, jeżdżąc również po rosyjskiej stolicy, wystarczy z 50-60 euro. Więc to jest chyba taka kwota przeciętna, jeśli spojrzymy, nie wiem, na stolice państw w tym kierunku wschodnim od nas, no nie wiem, Tbilisi, Erewań. Także są takie same ceny.
Przypominam, że rozmowa nasza, co niestety troszkę słychać, jest w warunkach niemalże bojowych. Targi książki trwają, kiedy my tego słuchamy, już ta impreza cudowna za nami, ale będzie można sięgać po odpowiednie książki. I do tego też wrócimy za chwilę. Maciej Jastrzębski, autor książki o Moskwie, Rubinowe oczy Kremla. Książki dziwnej, ponieważ ona sięga gdzieś tam pod powierzchnię i dotyka spraw niemalże magicznych i też przybliża nam troszeczkę taki specyficzny puls tego miasta. Opowiada w Uchu na świat, jak się do Moskwy wybrać, co tam można zrobić i jakie radości polski turysta może z tej wyprawy zabrać. Ale ponieważ wspomniałam o książce, to zadam pytanie o tą magiczną, tajemniczą stronę tego miasta. Czy to jest coś, czego powinniśmy się obawiać?
Nie. To jest coś, czego powinniśmy szukać, jak w każdym innym mieście, bo to jest taki podpis, taka pieczęć każdego miasta. Legenda o smoku wawelskim przyciąga turystów z całej Polski i pewnie Europy do Krakowa. Legenda może ostatnio nieco zapomniana, a przydałoby się by jednak ją rozpropagować, o Warsie i Sawie, jest podpisem Warszawy i każde miasto ma swoje takie legendy i różne tajemnice i sekrety. Jedne są dla dzieci, inne dla dorosłych. W Moskwie także jest mnóstwo opowieści o duchach, upiorach. One się tak pięknie wpisują moim zdaniem w kształtowanie nazw poszczególnych dzielnic Moskwy. Takie nazwy, które Państwu zapewne coś mówią, nawet tym, którzy nie byli nigdy w Moskwie, nie mają nic wspólnego z Rosją. Czystie Prudy, czy nie wiem, no Plac Czerwony, Plac Maneżowy, Plac Teatralny. To są takie nazwy, które pojawiają się w przewodnikach turystycznych i w informacjach radiowo-telewizyjnych niemal codziennie, a może kilka razy w ciągu dnia. Każdy z tych miejsc ma swoje opowieści, swoje takie dziwne historie. W Moskwie one są niestety mroczne. Być może dlatego, że jakby cała historia tego miasta od jego początków jest przesiąknięta krwią i tragedią różnych ludzi. No, sami zawsze mówimy, że tam na wschodzie od Polski to tyrani na tych tronach zasiadali. No, to się także położyło cieniem na tych wszystkich legendach moskiewskich, ale warto sięgnąć po, no, nie mam innego wyjścia, jak powiedzieć, także po moją książkę, bo tak niechcący zrobił mi się taki przewodnik po Moskwie, ale od legendy do legendy, od opowieści do opowieści, od sekretu do sekretu i jakichś tam takich społeczno, najmniej politycznych zjawisk, których możemy dotknąć w Moskwie, bo moja książka jest chyba odarta z polityki, tak mi się wydaje.
Czy jeżeli przyjedziemy do Moskwy, nie będziemy się obawiać duchów, będziemy sobie wędrować szlakiem, no takim utartym, sprawdzonym, coś nas zaskoczy, czegoś się powinniśmy obawiać? Czy to jest takie ciasne miasto, czy jest tam dużo przestrzeni? Czy jest tam wielu uchodźców, bo to też jest problem Moskwy. I czy to też jest takie zjawisko, które dla turysty może być kłopotliwe, burzące dobry nastrój?
Moskwa nie różni się niczym od Paryża, Londynu i Warszawy czy Krakowa, jeśli chodzi o przyjmowanie turystów. Komunikacja w Moskwie jest doskonała ze względu na metro. Nie radziłbym poruszać się taksówkami czy wynajętym samochodem, bo można rzeczywiście utknąć w korkach na wiele godzin i to byłby problem. Więc ta komunikacja metrem, no i teraz tu jest problem. Ja postraszę trochę Państwa. Jeżeli jest gdziekolwiek zamach terrorystyczny w Rosji, czy w Brukseli, w Paryżu, w Londynie, w jakimkolwiek innym mieście, ja mogę powiedzieć o sobie, wsiadając do moskiewskiego metra, które już wiele razy było dotykane zamachami terrorystycznymi, przynajmniej przez tydzień albo dwa mam w głowie traumatyczne przeżycie, które się nie wydarzyło, ale ono jest gdzieś u mnie. Czy ja dojadę do następnej stacji? Tak się też zachowuje większość mieszkańców rosyjskiej stolicy, bo niestety to zagrożenie terrorystyczne w Rosji jest duże. Ale tak, żeby dostać od kogoś w łeb, albo żeby ktoś nas poszarpał czy okradł, możemy równie dobrze w Białymstoku, jak i w Moskwie.
Nie boimy się takich wydarzeń, które, cóż, niechże nas nigdy nie dotyczą. Wyprawa do Moskwy. Ucho na świat dzisiaj zabiera nas właściwie nie tyle ucho, co Maciej Jastrzębski, dziennikarz Polskiego Radia, do centrum Rosji. I jeszcze będziemy po tym centrum wędrować za chwilę. Ucho na świat i Maciej Jastrzębski w roli przewodnika. Opowiadamy o tym, jak można spędzić czas w Rosji, czego się obawiać, czego się nie obawiać, a konkretnie w Moskwie. Właściwie skupiamy się na tym mieście, bo ono jest na swój sposób niezwykłe. No i też jest takim probierzem tego, czym jest teraz Rosja, jak żyją Rosjanie. O jedzenie zapytam, bo to też jest tak, że turyści szukają takich smaków rozmaitych i estetycznych i rzeczywiście dotyczących kulinariów. Jakie ścieżki można wydeptać w Moskwie, żeby nam było smacznie?
Rosjanie pewnie na mnie się obrażą, ale ja uważam, że oni w takiej ofercie codziennej nie mają żadnych potraw, którymi mogliby nas zaskoczyć, a których my nie jedliśmy, nie znamy i które nie byłyby choć trochę polskie. Pewnie dla Berlińczyków, Londyńczyków czy, nie wiem, mieszkańców Madrytu niektóre potrawy typu jakieś tam pierogi byłyby zaskakujące. Dla nas nie. Ale jeśli mam już być takim państwa przewodnikiem po Moskwie, to powiem, że jeśli chodzi o fast foody, z których najczęściej korzystają turyści, to są różne. Od amerykańskich poprzez europejskie do tych z Europy Wschodniej, bo takie też są. Między innymi ukraińskie, mimo tego kryzysu i napięć między Rosją a Ukrainą, wciąż funkcjonują w Moskwie. Są gruzińskie restauracje i bary, ormiańskie, tureckie, praktycznie z każdej strony świata. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, niestety nie ma polskiej. Ani jednej knajpy, ani jednej kuchni. Także jak ktoś w Rosji chciałby z moich przyjaciół skosztować potrawę polską, nawet ten nasz oklepany bigos, to musimy sobie sami przyrządzać. I wiele razy dyskutowaliśmy w takim gronie dziennikarzy pracujących w Rosji, że szkoda. Więc przy okazji, korzystając z możliwości Radia Białystok, może ktoś z tego regionu chciałby otworzyć restaurację polską w Moskwie, to na pewno korespondenci polscy będą chodzić.
Jest nisza, którą można zapełnić. To jest miła i ciekawa perspektywa. Można zrobić rekonesans. Troszeczkę się obawiam, czy mogliby smacznie spędzić ten czas w Moskwie wegetarianie, bo to jednak Rosja się kojarzy z takim konkretem mięsno-ziemniaczanym.
Tak, ale Rosjanie są przygotowani w tych dużych miastach. Ja nie wiem, czy w takich malutkich miejscowościach też dalej od tych szlaków turystycznych tak jest, ale Moskwa, Petersburg, nie wiem, Smoleńsk, Irkuck, co tam jeszcze, Władywostok na pewno. Są wszelkiego rodzaju restauracje, które albo oferują różną gamę potraw i dla wegetarian, i dla jakichś tam super wegetarian, i jeszcze dla ludzi, którzy jedzą to, a nie jedzą tamtego, albo jedzą zielone, a nie na przykład kwadratowe. I są restauracje specjalistyczne, w których można zamówić tylko potrawy z określonej grupy dietetycznej.
Trochę nam się wydaje, że Moskwa to nie jest, w ogóle Rosja to nie jest takie normalne miejsce. To jest z jednej strony coś, co nas fascynuje i ciągnie jako turystów, a z drugiej strony coś, co budzi pewne obawy. I o obawach także będziemy sobie rozmawiać i o tym, co nas może zachwycić. Przewodnikiem dzisiaj naszym jest Maciej Jastrzębski, dziennikarz, autor książki Rubinowe oczy Kremla, Tajemnica podziemnej Moskwy. Przepraszam.
Nie, ale bo to nawet nie jest tytuł, oni sobie sami dodali.
Ucho na świat dzisiaj dotarło do Moskwy. Hej, jesteśmy daleko, ale bardzo zadowoleni. Czy polscy turyści, Polacy w ogóle, wynoszą jakieś takie jedno totalne wrażenie, kiedy po raz pierwszy oglądają Moskwę?
Ja myślę, że jak większość turystów, pierwsze kroki stawiają Polacy również na Placu Czerwonym i pod murami Kremla. I no, zachwyceni są monumentalnością tej budowli z samą wielkością Placu Czerwonego. Natomiast ci Polacy, którzy się przygotowują, a takich już jest coraz więcej, mówię tutaj o turystach, czy czytają moje książki, czy moich kolegów, czy kupują przewodniki, albo grzebią w internecie, zaczynają szukać polskich śladów w rosyjskiej stolicy, których jest niemało. Od na przykład wizyty na ulicy Małaja Gruzińskaja zaczynają swoje zwiedzanie Moskwy, bo tam jest polska katedra, która została wybudowana na przełomie wieków. Chyba konsekracja była w 1913 roku. Długo świątynia nie funkcjonowała, bo została zamknięta i przerobiona najpierw na archiwum, potem na jakieś, to chyba były pokoje dla studentów w okresie tym stalinowskim. I tak to trwało do upadku Związku Radzieckiego, ale dzisiaj jest odremontowana, przepiękna i warto tam pójść. Tym bardziej, że wokół samej świątyni można usłyszeć język polski. Można także poprosić tam o pomoc siostry zakonne, które pracują, czy księży, uzyskać wszelkie informacje o koncertach, które odbywają się w Moskwie. Taki kawałek Polski, poza ambasadą. No, z przykrością to stwierdzam, ja się zawsze tym denerwuję, że niestety ambasady, czy to naszego kraju, czy jakiegokolwiek innego kraju, nie są miejscem dla nas. Co dziwne. Możemy tam wejść, ale tylko jak mamy jakąś konkretną sprawę. Mnie się zawsze wydawało, że właśnie tak jak mówię o tej polskiej katedrze w Moskwie, że jak ja chcę schronić się na terytorium swojego państwa w innej stolicy, to nie powinienem mieć problemu z wejściem na teren ambasady. No, niestety, wymogi bezpieczeństwa zmuszają naszych dyplomatów do tego, by się od nas odgradzali murem.
Swoją drogą, mury w Moskwie, czy one istnieją, czy one zatrzymują taki radosny pochód zwiedzających?
Wspominałem tutaj państwu o tych takich barierach psychologicznych związanych z zamachami. Zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, to takie też ostrzeżenie. Jeżeli będziecie w pobliżu miejsc, w których odbywają się jakieś pikiety albo demonstracje, to najlepiej stamtąd idźcie. Nie dlatego, że ktoś wam zrobi fizycznie krzywdę, ale policjant zatrzymujący demonstranta nie będzie się zastanawiał, czy państwo jesteście z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, czy też miejscowym opozycjonistą. Zanim zostanie wyjaśnione to wszystko, no to może minąć kilkanaście godzin. Wtedy w sposób przykry będziecie spędzali ten dzień w Moskwie, siedząc na jakimś obskurnym posterunku. Oczywiście z dostępem do telefonu i będziecie mogli sobie opowiadać znajomym, że właśnie mnie aresztowali, ale pewnie nie każdy ma ochotę na tego typu przygody. Jest generalnie bezpiecznie, tylko tyle, że nie życzyłbym nikomu z państwa, żebyście siedzieli na komisariacie i, nie wiem, prosili o pomoc konsula. Wiele spraw, wiele sytuacji zależy od ludzi, prawda? Trafimy na głupiego policjanta i będzie nam przykro.
W takim razie nie będzie nam przykro, bo będziemy uważać i omijać takie miejsca, których nie jesteśmy pewni, jeżeli chodzi o wydźwięk polityczny, czy społeczny, czy jakikolwiek. No ale ahoj, przygodo, jesteśmy w Moskwie i do Moskwy wrócimy za moment. Ostatnie wejście. Maciej Jastrzębski, korespondent Polskiego Radia, dzisiaj oprowadza nas troszeczkę po Moskwie, a raczej daje takie dobre rady tym, którzy chcieliby wyruszyć w tamtą stronę, zakotwiczyć na chwileczkę, no i powdychać tę niezwykłą atmosferę. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć, żeby nam tam miło było?
Właściwie tyle, żeby się uzbroić w dobre buty, w cierpliwość i chodzić. Jak najmniej jeździć, to już o tym mówiłem, a jeśli jeździć, to metrem albo specjalnymi autobusami dla turystów. To jest taki angielski pomysł, dwu, a nawet trzypiętrowych autobusów, które również jeżdżą po Moskwie. Są różnego rodzaju trasy wyznaczone, krótsze, dłuższe, takie tam chyba od 40 minut do 7 godzin. Na przykład ja, jako osoba, która pracuje w Moskwie, rzadko bywam na Placu Czerwonym, ale czasami muszę tam iść, kogoś nagrać, czy spotkać jakiegoś polityka, który akurat tam się przechadza. Więc ja namawiam państwa do tego, byście korzystali z takich wycieczek, bo im więcej tych autobusów z wami wyjedzie z Placu Czerwonego, tym na tym Placu Czerwonym jest ciszej i spokojniej można porozmawiać. To ironiczna uwaga nie do państwa, tylko do tych pań, które tam stoją. U nas jeszcze chyba nie ma tego zwyczaju, wcześniej też go nie było i oby się nie przyjął wykrzykiwania na zasadzie przekupek: sprzedam pomidory, jajka, świeży ser. Tak się sprzedaje wycieczki turystyczne przez głośniki, megafony. Mnie to strasznie denerwuje, bo ja bym chciał usłyszeć dźwięki tego placu, a nie dźwięki tych pań, które wrzeszczą na pół Moskwy, że właśnie jakiś tam autobus czeka i jeszcze dwie osoby ze sobą zabierze za pół ceny.
Może to determinacja, może tych turystów teraz jest trochę mniej.
Nie, to jest taki zwyczaj z czasów jeszcze Związku Radzieckiego. W całym Związku Radzieckim tego typu reklamowanie różnego rodzaju usług przyjęło się za sprawą ludności azjatyckiej, no bo to jest jakby normalne, prawda, na terenie Azji, czy Afryki Północnej, czy na Bliskim Wschodzie, gdzie na bazarach się zachwala swoje towary i krzyczy. Niektórzy bardzo sympatyczni i szacowni ludzie, tacy na przykład jak obrończyni praw człowieka Ludmiła Aleksiejewa, mówią, że to wszystko złego, co się dzieje w systemie politycznym Rosji i w głowach ludzi, którzy rządzą, ale także to, co na co dzień nas denerwuje, takie proste rzeczy, o których mówimy, to nic innego jak 300 lat Złotej Ordy, która władała Moskwą.
Pomyślałam jeszcze o jednym miejscu, o którym niewiele osób pamięta, Złote Kalco.
Małe i duże. Pierścień mały wokół Moskwy, pierścień duży, nie pamiętam, mały to jest chyba 200 coś kilometrów, a duży do 600 i cały czas jest to dostępne dla turystów jako taki sztandarowy program biur turystycznych w Moskwie. Program, który jest dofinansowany przez bezpośrednio budżet państwa i poszczególnych miast, które znajdują się na trasie tego złotego pierścienia. I oczywiście, że warto skorzystać, tylko trzeba pamiętać, że to jednak trochę zabiera. No, małe Kalco można pewnie objechać w jeden dzień. Ja nie byłem na takiej wycieczce, więc nie wiem, ile to trwa. No, część tych miast sam sobie odwiedziłem tak dla siebie, żeby wiedzieć, o czym mówię. A duży to ze 3-4 dni, tak mi się wydaje. No bo trzeba pojechać do Suzdalu, do Włodzimierza, trzeba zobaczyć Jarosław, miasta poniżej Moskwy, powyżej Moskwy, każde z nich jest inne. Przede wszystkim to są zabudowania cerkiewne, to co jakby takie najważniejsze w tych planach turystycznych dotyczących dużego małego pierścienia.
Zatem Moskwa może być nie tylko takim celem ostatecznym naszej wyprawy może być też bazą wypadową. Można by było, tak czuję, opowiadać, opowiadać i opowiadać. Życie kulturalne w Moskwie kwitnie, to też jest fajne.
No ono rzeczywiście kwitnie i na ulicy, i w metrze. Jest taki projekt Muzyka w metro. Będzie pewnie 25 miejsc na stacjach metra, gdzie regularnie grają zespoły. Około 1000 zespołów zgłosiło się do konkursu, one dostały zgodę. Tam jest wszystko przygotowane, nawet takie specjalne miejsca, gdzie turysta może postawić statyw i sobie nagrać zespół rosyjski grający w metrze. Przeróżna muzyka i są przewodniki w pociągach, gdzie można zobaczyć, kogoś interesuje jazz, a kogoś innego inny rodzaj muzyki rozrywkowej, więc może pojechać tam, gdzie chce. Dużo grajków ulicznych, ale też w taki sposób zorganizowane. No i oczywiście mnóstwo jest klubów, takich małych, gdzie jest 5-10 stolików i przychodzą wieczorem muzycy, bardowie rosyjscy śpiewają Wysockiego, Okudżawę, także z Polski przyjeżdżają. Ostatnio mnie zaskoczył przyjaciel z Torunia, Jacek Beszczyński, więc można trafić na taki mini koncert. Tam się nic nie płaci, wystarczy sobie zamówić herbatę i można naprawdę mieć fajny, udany muzyczny wieczór.
Bardzo fajne perspektywy. Maciej Jastrzębski był gościem Ucha na Świat, dziennikarz Polskiego Radia, korespondent. Jest też autorem książki, którą bardzo polecamy, która być może będzie wielką zachętą, a jednocześnie przewodnikiem Rubinowe Oczy Kremla. Rozmawiamy podczas targów książki, więc mam nadzieję, że ci, co sobie kupili, sięgają czym prędzej, są zadowoleni. Ci, którzy nie, szukają książki w księgarniach. Dziękuję bardzo.